Drodzy bracia i siostry, w Panu naszym Jezusie Chrystusie, witam was serdecznie pozdrowieniem pańskim, pokój wam. Pragnę przekazać pozdrowienia od siostry Julianny Ryl, która jest moją kuzynką, i jej córki Jadwigi. One mieszkają w Wołowie. Siostra Julianna ma 87 lat i jest aktualnie w szpitalu. Prosi o szczególne modlitwy. I w jej imieniu również siostra Jadwiga, nasza siostra, a jej córka Jadwiga proszą o te modlitwy za nimi. Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych siostrach. Z łaski Pana i dzięki Jego pomocy przygotowałem wykład pod tytułem Wykład Pisma Świętego, pod tytułem Ziemia Święta i Biblia. Ziemia Święta i Biblia są tak ze sobą związane, że ziemia ta potwierdza wiele rzeczy i oświadczeń Pisma Świętego. Ale stawiamy sobie pytanie, czy termin Ziemia Święta pochodzi z Biblii? Czy termin Ziemia Święta pochodzi z Biblii? Święty Szczepan na wstępie swego słynnego przemówienia, tuż przed ukrzyżowaniem, przytoczył kilka szczegółów tej ziemi, którą już nazywamy Ziemią Świętą, i czytamy Dzieje Apostolskie, 7 rozdział i werset 4, słowa, które wypowiedział święty Szczepan. I rzekł do niego Bóg, do Abrahama: wynieś z ziemi twojej, z ziemi chaldejskiej, i od twojej rodziny, od 3 wersetu rozpocząłem, i idź do ziemi, którą ci ukażę. I teraz 4. Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej, mieszkał w Haranie, a stamtąd, gdy umarł ojciec jego, pamiętamy Tarę, było to w 2045 roku przed naszą erą, Tarę miał wtedy 205 lat, a Abraham miał 70. I przeniósł go Bóg do ziemi tej, w której wy teraz mieszkacie. Tak mówi Szczepan do tych, którzy go osądzali i przygotowywali się do uśmiercenia. Wiele innych informacji podaje również święty Szczepan, ale przeczytaliśmy te, ponieważ jest obszerny temat. On nas wprowadził do tych wydarzeń, które rozegrały się w ziemi obiecanej. Tej ziemi, my dodajemy obiecanej ziemi, z udziałem Abrahama i jego potomków. Bóg przyrzekł Abrahamowi, co czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 13 rozdziale, i w wersecie 15. W Wszystką ziemię bowiem, którą ty widzisz, dam tobie i nasieniu twemu aż na wieki. Ciągle nie mamy odpowiedzi, dlaczego jest, mówimy o niej, Ziemia Święta. Niemal 400 lat później, po tych wydarzeniach z Abramem, Mojżesz uciekł z Egiptu do ziemi Madianitów i tam pasł trzodę swego teścia Raguela. Któregoś dnia pasł stado w pobliżu góry Horeb. Rozgląda się i widzi płonący krzak, krzew, który się pali, ale nie spala. A gdy się do niego zbliżył, wtedy usłyszał słowa. Druga Księga Mojżeszowa, 3 rozdział, werset 5. Nie przystępuj tu. Zzuj obuwie twe z nóg twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, ziemia święta jest. Miejsce, na którym stał Mojżesz, było święte, a ziemia była czyja? Madianitów. Znaczy to, że miejsce to było wydzielone z całego obszaru ziemi Madianitów i poświęcone było dla szczególnego celu, dla Bożego celu. W tym miejscu Bóg objawił Mojżeszowi swój plan co do wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej i jego w tym funkcję, jako wodza tegoż narodu. Takie użycie słowa albo słów święty lub ziemia święta można analogicznie zastosować do całego narodu izraelskiego oraz do ziemi obiecanej. Można zastosować słowo święty. Czytamy 5 Księgę Mojżeszową, 7 rozdział i werset 6. Bóg mówi: albowiemś ty, naród izraelski, lud święty Panu, Bogu twemu, ciebie obrał Pan, Bóg twój, abyś mu był osobliwym ludem ze wszystkich narodów, które są na ziemi. Naród izraelski jest narodem świętym. Co to znaczy? Znaczy to, że ten naród jest odłączony od innych narodów dla Bożego celu. Z całego terytorium literalnej Ziemi, czyli naszej planety, Bóg tylko o jednej jej części, o Ziemi Świętej, mówi: to moja ziemia, moja ziemia. Czytamy 3 Księgę Mojżeszową, 25 rozdział i werset 23. Ziemia tedy nie będzie sprzedawana na wieczność, bo moja jest ziemia, a wyście przybyszami i mieszkańcami u mnie. Ziemia święta to Boża ziemia, odłączona od innych dla Bożego celu. Gdy Jozue przekroczył Jordan 10 Nisan, 1575 roku przed naszą erą, wprowadzając lud Izraela do Kanaanu i gdy był już w pobliżu Jerycha, ujrzał męża z mieczem, który do niego przemówił. Czytamy Księgę Jozuego, 5 rozdział i 15 werset. I rzekł hetman wojska pańskiego do Jozuego: zzuj obuwie twoje z nóg twoich, bo miejsce, na którym stoisz, święte jest. I tak uczynił Joze. Ta część po zachodniej stronie Jordanu, Kanaan, ziemia święta. Ziemią świętą, drodzy, nie zajmujemy się jako miejscem uświęconym tradycją, ani w znaczeniu czczenia jej, jako niektórzy czynią. Czynią to na przykład ze świętym żłóbkiem, czy też ze światełkiem betlejemskim. Nie mamy sympatii, drodzy, dla ceremonii, wierząc, że one mają charakter bałwochwalczy. Dzięki boskiemu zamierzeniu w kształcie nadanym Ziemi Świętej i jej powierzchni na wiele sposobów są sugerowane prawdy Boże, które nigdy nie zostały odkryte przez ludzki rozum, a które są i stanowią część boskiego objawienia. Ziemia ta objawia boski plan i boskie zamiary. Wspaniały temat. Czas będzie nas jednak ograniczać w rozwinięciu tych myśli. To właśnie z tego powodu i z tego punktu widzenia zajmujemy się obecnie Ziemią Świętą. Ziemia Święta z różnych punktów widzenia obrazuje znamienne zarysy Biblii lub planu Biblii. Wymienimy 8 głównych zarysów Ziemi Świętej. Pierwszy: ziemia jako terytorium, obszar. Drugi: dwie części Ziemi Świętej. Trzeci: rzeki. Czwarty: góry. Piąty: owoce. Szósty: równiny. Siódmy: miasta. I ósmy zarys: narody otaczające Ziemię Świętą. W krótkości omówimy tyle zarysów Ziemi Świętej, na ile nam pozwoli czas. Pierwszy zarys: ziemia, terytorium. Obecnie ziemia Izraela ma około 470 km długości. Od miejscowości Metulla na północnym pograniczu z Libanem aż do Ejlatu na południowym krańcu przy Zatoce Akabba, wschodniej odnodze Morza Czerwonego. A szerokość w najszerszym miejscu wynosi około 135 km. Ale granice tej ziemi zmieniały się w różnych okresach czasu. Gdy królem został Dawid, powiększył kraj do najdalszych granic. Od rzeki Eufrat w Babilonii aż do Morza Śródziemnego i do granicy Egiptu. To tyle o dzisiejszym terytorium tej ziemi. ale przypominam, że ona, jej obszar zmieniał się w różnych okresach czasu. Ziemia Święta jako całość jest w Biblii reprezentowana albo użyta do reprezentacji sfery prawdy i jej ducha. Do sfery prawdy i jej ducha. Spotykamy wiele takich określeń w literaturze: sfera prawdy i jej duch. Co rozumiemy przez sferę prawdy? Czyli takich siedem obszarów myśli znajdujących się w Biblii. My nazywamy je siedem kierunków myśli biblijnych. Pierwsze to są doktryny. Drugie – przykazania. Trzecie – obietnice. Czwarte – napomnienia. Piąte – proroctwa. Następnie szóste – historie. I siódme – typy. To jest cały obszar myśli, które są w Piśmie Świętym, a wyrażone w całym obszarze Ziemi Świętej. Każdy z tych kierunków myśli oczywiście ma swoje poparcie biblijne. Ja dla zaoszczędzania czasu nie cytowałem stosownych wersetów na potwierdzenie. Sfera prawdy. Siedem kierunków myśli zawartych w Biblii, a one są ukryte w Ziemi Świętej. Duch prawdy. Duch prawdy to święte usposobienie Boże, wytworzone przez znajomość prawdy, albo jeszcze inaczej, to prawda w sercu. Można czytać Biblię, krytykować, nie zgodzić się, ale można też przyjąć z miłości prawdę i ona jest w naszym sercu. To jest duch prawdy. Duch prawdy. I zauważymy to w literze Ziemi Świętej, że duch prawdy jest to boskie usposobienie wytworzone przez znajomość prawdy Bożej w sercu. To mówi Ewangelia Jana, 17 rozdział i 17 werset. Uświęć je w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Prawda uświęca. Podbój Ziemi Świętej, bo Izraelici musieli podbić tę ziemię, użyty jest do reprezentowania ludu Bożego zdobywającego sferę prawdy i jej ducha. Gdy prawdy biblijne trafiają i wzrastają w umysłach ludu Bożego, zaczynają stopniowo przenikać jego uczucia i wolę. To jest podbijanie ziemi. Czytamy Pismo Święte, ono przechodzi do naszego umysłu i serca, pobudza nasz umysł i serce do Boga, do tej prawdy. Ale to jest podbój. To trzeba czynić. Ale ostatecznie sferą prawdy i jej ducha, albo ducha prawdy, jest nasz umysł, serce i wola. Czyli Ziemia Święta w drugim znaczeniu, ostatecznym znaczeniu, oznacza sferę prawdy i jej ducha w naszym umyśle, sercu i woli. Ziemia kananejska była zaludniona przez inne ludy niżeli lud Izraela. A to przedstawia prawdę zdeptaną i jej ducha oraz posiadanie różnych form zła przez niebędących w harmonii z Bogiem. Przed wejściem Izraela do ziemi kananejskiej jej mieszkańcy się ufortyfikowali. Tak prawda prospektywna i jej duch był napełniony i osaczony wszelkiego rodzaju złem. Co to znaczy? To znaczy, że zło miało w posiadaniu cielesne umysły ludu Bożego, które stawały się następnie polem walki duchowej. Czytamy piątą Mojżeszową, 7 rozdział i werset 1. Gdy cię wprowadzi Pan, Bóg twój, do ziemi, do której wchodzisz, abyś ją posiadł, i wytraci narodów wiele przed twarzą twoją, 7 narodów. Hetejczyka, Gergezejczyka, Amorejczyka, Hananejczyka, Ferezejczyka, Hewejczyka, Jebuzejczyka, 7 narodów większych i możniejszych niżeli ty. Tak jak typiczny Kanaan, czyli starożytne ludy Palestyny, był skażony przez 7 narodów, tak nasz naturalny umysł, serce i wola są skażone 7 rodzajami zła. Narody te odpowiednio reprezentują Kananejczycy – światowość, Hetejczycy – tchórzostwo lub bojaźń, Amorejczycy – grzeszność, Ferezejczycy – skłonność do przesiewań, Hewejczycy – sekciarstwo, Gergezejczycy – samolubstwo, Jebuzejczycy – fałszywość. Z tymi narodami mamy walczyć. Usuwać je z naszej starej natury. Czytamy 5 Księgę Mojżeszową, 20 rozdział, wersety 17 i 18. Lecz do szczętu wytracisz je, przeto żeby nie uczyli was czynić według wszystkich obrzydliwości swoich, które czynili bogom swym, i zgrzeszylibyście przeciw Panu Bogu waszemu. Mojżesz i Jozue byli typami Chrystusa, wodza zbawienia, który prowadzi nową wolę ludu Bożego wieków Ewangelii i wieku tysiąclecia w walce z tymi 7 rodzajami grzechów albo antytypicznymi narodami wspomnianymi powyżej. I napełnia umysły prawdą i jej duchem. W antytypicznym Kanaanie żyjemy w dwóch znaczeniach. Pierwsze, teraz, w naszym obecnie stanie walki z antytypicznymi mieszkańcami. W przyszłości, mieszkanie w antytypicznym Kanaanie w doskonałym spokoju, po pokonaniu naszych nieprzyjaciół, to jest grzechu, błędu, samolubstwa, światowości, skłonności do przesiewań, tchórzostwa i sekciarstwa. Tysiącletni lud Boży będzie żył w antytypicznym Kanaanie również na te dwa sposoby. Pierwszy, w stanie walki, następnie w doskonałym pokoju. Tak jak Izrael po zdobyciu ziemi kananejskiej, ziemi świętej, przekonał się, że była ona mlekiem i miodem płynąca, tak po podbiciu antytypicznej ziemi, prawdy i jej ducha, Lud Boży stwierdza, że ziemia ta w Słowie Bożym, rzeczywiście opływa w prawdę i słodkie nadzieje. Drugi zarys Ziemi Świętej. Dwie części Ziemi Świętej. Ziemia Izraela była podzielona na dwie części, wschodnią i zachodnią. Rozdzielała je rzeka Jordan i jej układ jezior i mórz. Ziemia na wschód od Jordanu symbolizuje doktrynę wyboru w czasie, gdy grzech ma przewagę, a Bóg wybiera z świata klasę wiary. Ziemię po wschodniej stronie Jordanu otrzymali Ruben, małe stadko, ziemia Moabitów, Gad, wielka kompania, ziemia Amonitów i Manases, połowa tego pokolenia, godni, starożytni i młodociani, ziemia Galaad, Argob i Basen. Piąta Mojżeszowa, trzeci rozdział, werset 13. Te cztery klasy otrzymają niebiańskie dziedzictwo pod warunkiem, że przekroczą Jordan i pomogą reszcie Izraela, czyli 9,5 pokoleniom, to jest klasie restytucyjnej, zdobyć ziemię na zachód od Jordanu. Kanaan, ich wieczne dziedzictwo. Tamtych po wschodniej stronie dziedzictwo wieczne niebiańskie. Po zachodniej stronie klasy restytucyjnej wieczne dziedzictwo na ziemi. Czytamy księgę Jozuego, czwarty rozdział i werset 12. Przeszli też synowie Rubenowi i synowie Gaadowi z połową pokolenia Manasesowego zbrojno przed syny izraelskimi, czyli na czele pozostałych 9,5 pokoleń, jako był im rozkazał Mojżesz. Ziemia na zachód od Jordanu symbolizuje doktrynę wolnej łaski. 9,5 pokolenia razem 10 to cała klasa restytucyjna. Wśród wszystkich restytucjonistów druga część pokolenia Manasesa obrazuje poświęconych obozowców Epifanii. Trzeci zarys. Rzeki Ziemi Świętej. Rzeka Jordan. Rzeka Jordan ze swymi jeziorami Hulech, Tyberiackim lub Galilejskim i Morzem Martwym symbolizuje rodzaj ludzki staczający się stopniowo w stanie klątwy w czasie pierwszej i drugiej dyspensacji lub światów, bo Jordan znaczy wstępujący, osądzony. Ten system wodny staje się symboliczny w jeziorze Hulech, zwanym też wodami Merom, daleko na północ, prawie do góry Hermon. Księga Jozuego mówi o tym, 11 rozdział, werset 5. Jezioro Hulech. 6,5 kilometra długości i 5,5 kilometra szerokości. Średnie położenie tego jeziora równe jest poziomowi Morza Śródziemnego i to obrazuje ludzkość w jej doskonałym stanie w Adamie i Ewie. Czytamy pierwszą Mojżeszową, pierwszy rozdział, 27 werset. Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje, stworzył go, mężczyznę i niewiastę stworzył je. Następnie z tego jeziora Hulech Jordan wypływa i wpływa do jeziora Tyberiackiego. Wspomnę jeszcze, że Jordan bierze swój początek z płynących strumyków z góry Hermon. Z góry Hermon. One się gromadzą, tworzą zbiornik Hulech, o którym mówiliśmy. Następnie Jordan wypływa z tego zbiornika i wpływa do jeziora Tyberiackiego lub Galilejskiego. Na długości 14 kilometrów między tymi jeziorami Jordan opada o 210 metrów poniżej poziomu morza. To stan nagłego, wielkiego zapadnięcia się ludzkości w stan deprawacji na przestrzeni pierwszego świata, 1656 lat, w czasie pierwszego świata, od stworzenia i upadku człowieka aż do potopu. Straszny upadek rodzaju ludzkiego. Jezioro Tyberiackie lub Galilejskie, długość około 20 kilometrów, szerokość około 12 kilometrów. Jezioro Tyberiackie reprezentuje potop. Tu kończy się pierwszy zły świat. Pierwszy świat, będąc zatopiony wodą, zginął, mówi Piotr. Drugi jego list, drugi rozdział, werset 5 oraz trzeci rozdział, werset 6. Jezioro Tyberiackie reprezentuje potop, zakończenie pierwszego świata. Z jeziora Tyberiackiego Jordan płynie za kolami i opada o kolejne 180 metrów i wpływa do Morza Martwego, którego powierzchnia leży około 400 metrów poniżej poziomu morza, a dno o kolejne 430 metrów poniżej poziomu morza. Morze Martwe, inaczej zwane również Morzem Słonym, jego wymiary, długość około 74 km, szerokość około 10 do 16 km, a głębokość 430 metrów. Nieco mniej od Morza Bałtyckiego. Jest to największa depresja, najniższy punkt na lądzie na kuli ziemskiej. Odległość w linii prostej pomiędzy Morzem Tyberiackim a Morzem Martwym wynosi 113 km. Ponieważ rzeka płynie za kolami, jest bardzo kręta, jej długość wynosi 320 km. Jordan jest najbardziej krętą rzeką świata. Między jeziorem Tyberiackim a Morzem Martwym ta kręta droga bardzo dobrze reprezentują krętą drogę ludzkości w grzechu w drugim świecie. Całej ludzkości, która jest złem położona, i każde doświadczenie i błądzenie ludzi jako jednostek. Kręta droga grzechu, błędu i niedoli, przez którą ludzkość przechodzi w czasie obecnego złego świata, drugiego świata. Rosnąca głębokość i szerokość tej rzeki ilustruje wzrost rodzaju ludzkiego w grzechu, w błędach i nieszczęściach w stanie klątwy. Apostoł Paweł opisuje ten drugi świat jako teraźniejszy wiek zły, którego Bogiem jest diabeł. List do Galacjan, 1 rozdział, werset 4, i list do Koryntian, 2 rozdział i 4 werset. Zasolenie Morza Martwego wynosi aż do 36% i ma największy ciężar właściwy ze wszystkich jezior świata. Z powodu tak wysokiego zasolenia nie mogą w nim żyć żadne wodne zwierzęta. Morze Martwe zatem przedstawia całkowitą ruinę w Adamowej śmierci, do której wchodzi rodzaj ludzki w stanie klątwy, oraz zniszczenie drugiego świata, obecnego złego porządku, w wielkim ucisku. Natomiast fakt, że ono jest zbiornikiem tak mocno nasolonym lub słonym na ziemi, reprezentuje nieszczęścia wielkiego ucisku albo czasu wielkiego ucisku. Dobrze to wyraża prorok Daniel w 12 rozdziale, 1 wersecie i również Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 21 i 22 werset. Nieszczęścia wielkiego ucisku. Oprócz rzeki Jordan można dostrzec 5 znaczących, lecz zdecydowanie mniejszych rzek Ziemi Świętej. Są to Litany, Orontes, Abana, Farfar i Kishon. Wszystkie one symbolizują odpowiednie części boskiego objawienia, ale brak czasu nie pozwala na ich szczegółowe omówienie. Powiemy w sposób ogólny. Rzeki powstające w Ziemi Świętej i płynące w całości w Ziemi Świętej obrazują nieskażoną prawdę podawaną przez Boga swemu wiernemu ludowi. Natomiast rzeki powstające w Ziemi Świętej, które wykraczają poza granice tej ziemi, gubiąc się w bagnach innych ziem, obrazują prawdę, która początkowo była czysta, a następnie została pomieszana z błędami rzymsko- i grecko-katolickimi. Rzeki Ziemi Świętej, które nie są wymienione w Biblii, nie symbolizują żadnej części boskiego objawienia. Mówię to, ponieważ niektórzy usiłowali jeszcze dopisać pewne rzeki i wyciągnąć z nich jakby antytyp ich. Czwarty zarys góry Ziemi Świętej. Góry Libanu. Wspomina o nich prorok Izajasz w 35 rozdziale i wersecie 2. Liban znaczy biały, co jest aluzją do sprawiedliwości królestwa. Góry Libanu na północy Ziemi Świętej tworzą dwa pasma gór. Od północnej granicy Izraela, dalej na północ, dwa pasma gór. Pasmo wschodnie zwane Antyliban i pasmo zachodnie Liban. Antyliban, niższy łańcuch górski, reprezentuje królestwo w zarodku. Góra, królestwo w zarodku. Najwyższa góra tego łańcucha Antylibanu to góra Hermon, 2814 metrów, najdalej wysunięta na południe. Reprezentuje Jezusa jako najwyższego i pierwszego w embrionalnym królestwie udzielającego Ducha Świętego Kościołowi, tak jak w symbolu góra Hermon użyczała swej rosy górą Syjonu. Czytamy w psalmie 133 i wersecie 133 psalmie i wersecie 3. Liban to zachodni łańcuch górski. Jako wyższy reprezentuje królestwo uwielbione. Góra Muchmal, najdalej wysunięta na północ tego łańcucha Libanu, to jest góra Muchmal, 3088 metrów, przedstawia Boga jako najwyższego i ostatecznego, jedynego w niebiańskim królestwie. Te dwa pasma gór oddziela dolina Beka. Jej długość to jest około 150 kilometrów, szerokość 14 kilometrów. Dolina Beka reprezentuje stan i doświadczenia panujące wśród ludu Bożego w obecnym życiu, przez którą lud Boży musi przejść, by dojść do Królestwa Narodzonego dla klas duchowych, a w przypadku rodzaju ludzkiego do zwycięstwa na poziomie ziemskim. Tę dolinę każdy musi przejść w swoim życiu poświęconym. Jest góra Karmel. Góra Karmel, słowo Karmel znaczy owocny, płodny. Wznosi się nad Zatoką Hajfy i rozciąga się na długości 39 kilometrów. Na wiek Ewangelii reprezentuje embrionalne królestwo, Kościół w jego owocach. Natomiast na wiek tysiąclecia przedstawia starożytnych i młodocianych godnych, tak jak wspomniałem, proroctwo Izajasza, 35 rozdział, werset 2 powiada o tych klasach, ozdoba Karmelu, ozdoba Boga naszego. Są jeszcze inne góry, drodzy, wymienię je, na przykład góra Gerizim, góra Ebal, góra Fazga, tam gdzie zmarł Mojżesz przed wejściem, to znaczy on nie wszedł do ziemi kananejskiej. One również symbolizują różne części boskiego objawienia. Jest jeszcze piąty zarys, Ziemia Święta, w znaczeniu miasta Ziemi Świętej. Przychodzi nam miasto Jerozolima. Ale przychodzi nam na pamięć również, że trzeba kończyć. Ja, braterstwo, dziękuję za tę wspólną wycieczkę po Ziemi Świętej. Ci, którzy byli, bardziej kojarzyli to, prawda, jak ten układ Ziemi Świętej wygląda, jaka tam jest rzeczywistość. Drodzy bracia i siostry, chcę jeszcze powiedzieć tak, że są jeszcze owoce Ziemi Świętej i równina Ziemi Świętej, ponadto flora i fauna, wszystko ma swoje cudowne wyjaśnienie i pokrycie litery z prawdą i jej duchem ukazanym nam w Słowie Bożym. Drodzy bracia i siostry, dziękuję serdecznie za wspólne rozważania, zwiedzanie Ziemi Literalnej Świętej i Ziemi Świętej Ducha, Prawdy i jej Ducha. I życzę wszystkim drogim braciom podboju Ziemi Świętej, podboju i walki z siedmioma narodami i ostatecznego pokoju w ziemi, którą Pan nam zgotuje, już niedługo, wierzymy. Niech Bóg nam błogosławi. Dziękuję serdecznie za przywilej usługi.